sami sobie.
Małgorzata Żerwe, dobry wieczór. Zapraszam na Gdańskie Przymorze do osiedlowego klubu Maciuś Pierwszy. Tutaj raz w tygodniu spotyka się Gdański Klub Fantastyki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tańczący z kościami. Mikstura ogólnego wypasu. No elf to wiadomo. Bandanka prawdziwego macho.
Tu akurat gra ma trochę charakter właśnie prześmiewczy, tak? Dlatego, że tutaj nabijamy się z tego właśnie własnego hobby i tutaj wszystkie te takie schematy, które pojawiają się w fantastyce, są takie właśnie trochę wyolbrzymione. Także wszystkie karty, właśnie potwory, to są takie...
To jest fajne, kalesony gigancie siły.
Tak, tak, takie. Ale właśnie...
Czy to znaczy, że wy też macie takie przebrania?
Tak, taki pastiszowa trochę gra. Każdy z nas wciela się z jednego z takich poszukiwaczy przygód, zdobywamy przedmioty, pokonujemy kolejne potwory, za co zdobywamy poziomy. No i tutaj taką jedną z ciekawszych mechanik gry jest właśnie to, że możemy przeszkadzać sobie nawzajem, tak? Także tutaj wiele zawsze to radości sprawia, jak ktoś myśli, że już wygrał, już się witał z gąską, a tu zaraz coś się dzieje nie tak.
Czyli pan ma dwa kapsle, to jest pan teraz troszkę...
Drugi poziom.
Tak.
Wow.
Tak jakby nie patrzeć, jestem na końcu. Ale przy 10 poziomach się kończy gra. I wtedy...
Także tam kolega 4,
6, wygrywa. 8, 2, 3, 9. To zaraz możecie skończyć. A pani jest jedną z niewielu kobiet. Znaczy dzisiaj jedyną tu w klubie.
No, zgadza się.
Głównie są to koledzy.
No z tego, co zauważyłam, to tak. W zeszłym tygodniu była jedna. No przeważnie to sami faceci.
Czyli tak, gracz płci męskiej może mieć te kalesony niezwykłej siły, a gracz kobieta?
Tam kolega wylosował kartę zmiany płci, więc też grał jako kobieta.
No to nie przeszkadzam, to czekam na aplauz, kiedy 10 poziom zostanie osiągnięty.
Jestem Kamil Wiśniewski.
Grzegorz Szczepaniak.
Tak, spotykamy się co środę, to jest nasza biblioteka. Przychodzą klubowicze grać w planszówki, jakieś karcianki, tego typu rzeczy rozrywkowe.
No i macie sporo książek tutaj.
Tak, to jest jedna z największych w Polsce bibliotek poświęconych fantastyce tylko i wyłącznie.
Bogusław Gwozdecki. Ja byłem przy zakładaniu. Zaczęło się to wszystko w 1983 roku. Dowiedziałem się o tej inicjatywie w Gdyni u bukinistów. Wtedy sprzedawano klubówki, tak zwane, czyli wydawnictwa drugiego obiegu, powielaczowe, z ładną okładką z reguły kolorową, ale w środku no, zawartość była taka, jaka była. Zaczęliśmy na Brodwinie w Sopocie. Mieliśmy udostępnioną salę seniorów. Raz była otwarta, raz była zamknięta, tak różnie to bywało. No ale zaczęło się coś dziać. Mieliśmy chęci, mieliśmy ochotę na to, żeby spotykać się, wymieniać doświadczenia, wymieniać się książkami, opiniami o wydawnictwach. Wtedy było o tyle łatwiej, że tych książek nie było za dużo. Wiadomo, że za starych, dawno minionych czasów otrzymanie bonusa w dolarowego oczywiście, bo trzeba było licencję kupić, no to wychodziły jedna, góra dwie pozycje w miesiącu. Teraz tego jest naprawdę... Całe sterty w bibliotekach, w księgarniach zalegają tej literatury.
Ale nie możemy powiedzieć, że w PRL-u fantastyka była zabroniona, po prostu była utrudniona.
Nie, była utrudniona przez to właśnie, że polskich pisarzy mieliśmy mało. Praktycznie pojedynczy. Boruń Trepka, no to sławetna trylogia jeszcze z lat, powiedzmy, końca lat 50. Zaczynało pisać młode pokolenie. Ziemkiewicz, Oramus.
Jakieś... Lem ze starszych.
No, Lem, no to wszyscy wiedzą, to już nawet nie wspominam, bo to jest klasyk już w tym momencie.
Zajdel najważniejszy.
I w 64 roku zaczął pisać Janusz Andrzej Zajdel. Niestety choroba go pokonała. Do dzisiaj staramy się uhonorować go, przyznając nagrodę jego imienia właśnie na Polkonach, które są organizowane raz w roku. To jest sztandarowa impreza polskiego fandomu. Między innymi napisał powieść, co może nie wszyscy wiedzą, wnuk Lipiński, profesor.
Trylogię napisał. Postać związką. Tak. On niedawno zmarły zresztą. Tak. I to jest człowiek też stąd, tak? Bo tak, Kaszub. Też był bardzo ważną postacią w latach 80. dla naszej fantastyki, a potem został socjologiem znanym i cenionym. Tak.
A zaczynał w fantastyce niejako. No i był Żwikiewicz. No myśmy się spotykali i w pewnym momencie, wracając do tematu, zjawił się na naszym spotkaniu Darek Ciechomski. On akurat był szefem klubu w Chylonii w Gdyni, klubu osiedlowego, i zaprosił nas do siebie. I przez 5-6 lat byliśmy u niego, tam były wszystkie spotkania, tam się odbywały jakieś tam mini konwenty, tam się odbywały dyskusje raz w tygodniu, można było się tam spotkać u niego. I ja wciągnąłem do fantastyki naszego wieloletniego prezesa, komandora Papierkowskiego z Akademii Marynarki Wojennej. Zresztą poznaliśmy się w Akademii, ja byłem również wojskowym, ale z lotnictwa. I on zaczął tak działać, że staliśmy się tym, czym jesteśmy do dzisiaj. Jesteśmy jednym z największych klubów w Polsce. Projekt Krzysztofa Papierkowskiego to był Nordcon, który stał się naszą sztandarową imprezą.
Konwent, który odbywamy co roku zimą, i to jest właśnie takie zakończenie fantastycznego roku dla wszystkich fanów w Polsce.
Każdy Nordcon ma swoją tematykę. W tym roku będzie 29. Nordcon. W grudniu następny film z cyklu Gwiezdnych Wojen, więc trudno, żeby był inny temat. Zresztą zrobiliśmy piękną zajawkę tutaj do tego wydarzenia.
Więc jest to konwent zamknięty, więc w przeciwieństwie do tych wszystkich imprez, które są nazywane w sumie festiwalami, tak jak na przykład Pyrkon, czy o którym będzie tutaj kolega mówił, Balticonie.
Taki trochę festiwal fantastyki, gdzie fani się zbierają. My jako GKF organizujemy go ze Stowarzyszeniem Edukacja Bez Granic i z Maginarium. Jest to wspólny wysiłek prawie wszystkich, więc wszelkie inne kluby fantastyki, takie jak Stowarzyszenie Alcor, jak Zardzewiały Topór, mają swój udział. Będzie miała miejsce 24 do 26 lipca, to będzie 3-dniowa impreza. Zapraszamy oczywiście nie tylko autorów fantastyki i tak dalej, ale też z tematyki Japonii, mangi, anime, tego typu rzeczy, jako łączone większe wydarzenie.
Łączy Was fantastyka, a jakie reprezentujecie zawody?
O, zawody bardzo różne. Pracuję jako programista. Podejrzewam, że jakby się rozejrzeć, to nawet tutaj wszyscy pracują przy czym innym.
To jest zainteresowanie, które łączy praktycznie wszystkie zawody.
No właśnie, dlatego chcę się dowiedzieć, kim jesteście.
Ja jestem redaktorem z zawodu, a polonistą z wykształcenia.
Ja jestem też pracownikiem wydawnictwa, natomiast z wykształcenia jestem geografem.
Pan jest,
ja powiedziałem, pilotem byłem, latałem na babich dołach. Od fantastyki zaczęły się pewne pomysły, które są aktualnie w życiu, na co dzień. Nie mówię o Wernie, który wymyśli okręt podwodny, wędrówki balonem, tego typu rzeczy, ale to, co powiedzmy 30 lat temu, czy 40, tak jak w moim wypadku, bo koledzy są młodsi, oglądaliśmy z wypiekami na twarzy na ekranach kin, powiedzmy Odyseja Kosmiczna 2001, gdzie łączność była przez zegarek, można było wyświetlać hologramy, nie hologramy. Dzisiaj to jest na co dzień. To, że angażują się w fantastykę ludzie, którzy mają bardzo poważne zawody.
To jest język wyobraźni. Taki typ sztuki, literatury, filmu, który właśnie angażuje wyobraźnię i pozwala się za jej sprawą wypowiadać na przeróżne tematy. Bo fantastyka, wbrew temu, co się o niej powszechnie sądzi, potrafi mówić o poważnych zagadnieniach. No, wspomniany to Wróg Lipiński czy Janusz Zajdel, to są mistrzowie fantastyki socjologicznej.
Janusz Zajdel fizyk.
Tak, Janusz Zajdel fizyk, jądrowy.
Jądrowy.
Tak, także oni potrafili opisać naszą rzeczywistość z lat 70. i 80., pokazać, jaki system w naszym kraju panuje i co on robi z ludźmi. Więc fantastyka się takimi kwestiami też zajmuje. No, mój ulubiony Tolkien przecież też dał pokaz tego, jak mit potrafi oddziaływać na człowieka, jak potrafi go zmieniać, budować bohatera z postaci, która nie jest do tego stworzona. Także no, jest atrakcyjne, tak? Bo fantastyka musi być atrakcyjna. Tak? To jest może trochę efekciarskie, ale to bardzo pomaga z tymi pomysłami się zmierzyć. W literaturze fantasy barwne, a w fantastyce naukowej, żeby tam śmigały te statki, żeby tam wybuchały.
Bo fantastyka nie jest jedna. Fantastyka ma tyle podgatunków, tak, że się wspomniał od fantasy, którą de facto zapoczątkował Tolkien, a skończywszy na obecnie dość modnym kierunku, czyli militarna fantastyka. Kiedyś to się może określało jako twardą SF, teraz już w tej twardej EZF nawet są podgatunki. Punkowe takie klimaty też są w fantastyce.
Tak, programiści mają tak, chyba swoje. Tak,
może lepiej powiem. Nie.
Znaczy tak, jest zdecydowanie cyberpunk, gdzie bardzo rozległą tematyką jest właśnie sieć, zdobywanie informacji, wszystkie możliwości manipulacji informacjami lub tego, jak faktycznie wielkie organizacje mogą oddziaływać na nasz świat, nie jesteśmy tego świadomi. Więc programiści mają całkiem sporo. Natomiast osobiście do fantastyki mnie przekonuje to, że ja zawsze lubiłem opowiadać i słuchać historii. I nie jestem osobą, która lubi dużo sztucznych ograniczeń. Czyli nie... Owszem, możemy mówić o poważnych tematach w konwencjonalnych książkach, takich standardowych typu Sherlocka Holmesa. Podczas gdy można mówić o dużo rozleglejszych tematach, opierając się o fantastykę, czyli o czymś, co mogłoby być, jakby niewiele się zmieniło w naszym świecie tak naprawdę.
Jest ta granica między fantastyką a realnością?
Zdziwiająco, tym bardziej, że jak każda sztuka, czy każdy rodzaj mediów, ma to pewien wpływ na osoby, które to czytają. I mimo, że tak jak koledzy mówili, nie jest to tak naprawdę aktualnie rzeczywiste, to sam fakt, że w jakiś sposób osoby, które to czytają, osoby, które tym się interesują, mają wpływ na ten świat, może to też zmieniać to, jak aktualnie żyjemy. Przez to właśnie wchodzimy w podróże kosmiczne, które były wcześniej dziedziną fantastyki. Coraz więcej rzeczy przechodzi do współczesnych, głównie dlatego, że ludzie czytający to
no to wystarczy na przykład sięgnąć po w końcu klasyczne powieści Lema, gdzie mamy wojnę, w której owady, czy też owadopodobne maszyny są żołnierzami. Mamy teraz drony.
Są dostępne takie nanotechnologiczne robaczki, nie wiem jak to określić, w każdym razie, które można wprowadzić do organizmu i one na przykład starają się uporać z miażdżycą tętnic.
To jest pozytywne działanie.
No tak, oczywiście. No, na tym w sumie polega, żeby działać pozytywnie. Natomiast no wiadomo, że człowiek jest taką istotą, że potrafi zepsuć wszystko.
Tak jak wcześniej mówiliśmy o cyberpunku, tam bardzo popularne są jakieś wszczepki, jakieś rzeczy technologiczne, które modyfikują działanie naszego ciała. I jakiś czas temu były badania, gdzie naukowcy podłączali coś na kształt pamięci zewnętrznej do mózgu szczura. I jak się okazywało, da się zapisywać informacje komputerowe tak, żeby potem ten szczur był w stanie odtworzyć to, co było podane na informacji, czyli znał rozkład labiryntu, przez który go przepuszczali w momencie, w którym miał podłączoną tą pamięć zewnętrzną do mózgu, a jak mu odłączyli, to nie miał pojęcia, gdzie się znajduje. Więc są rzeczy w tym częściowo niepokojące, częściowo bardzo mogą być pozytywne, bo możemy myśleć o na przykład ludzie chorych na amnezję, czy jakieś niezatrzymywanie nowych wspomnień po to, żeby to leczyć.
Niektórzy odbierają fantastykę w taki sposób, że właśnie lubią się bawić w gry, inni wykorzystują nowoczesne środki przekazu i tworzą własne filmy. Zresztą ta działalność filmowa to jest chyba dosyć popularna w tej chwili wśród młodych ludzi, bo YouTube jest zarzucony takimi filmami różnego rodzaju i fantaści też tam mają
swoje udział. Myślę, że to chyba teraz jest łatwe. Można nakręcić film telefonem komórkowym.
Można i można też łatwo wykonać efekty specjalne. Kiedyś to było nie do wyobrażenia, a teraz to jest kwestia programów komputerowych użycia. Znaczy my tutaj w GKF-ie oprócz tego, że lubimy się bawić i robimy te nasze konwenty, na których dobra zabawa też jest ważnym elementem, to działamy również na takim polu, powiedzmy, bardziej poważnym od początku istnienia Krzysztof Papierkowski rozwinął działalność wydawniczą. My wydajemy od 1987 roku fanzin, który się nazywa Informator Gdańskiego Klubu Fantastyki. W tej chwili jest już 307 numerów. To jest jeden z najdłużej nieprzerwanie ukazujących się pism fantastycznych w Polsce.
Widziałam na waszej stronie takie ogłoszenie, że poszukujecie młodych redaktorów, bo pomału się starzejecie.
Tak. No, kiedy ja byłem młodym członkiem klubu i przychodziłem do GKF-u, to jednym z wielkich moich marzeń było to pisanie do fanzinów, czy redagowanie fanzinów. W końcu dopiąłem tego, tak? Jestem teraz szefem działu wydawniczego. Natomiast zastanawiające jest dla mnie to, że w całej naszej grupie zainteresowanych takim robieniem przy czasopismach jest tak mało. Być może jest to efekt tego, że w tej chwili każdy, kto chce, to może sobie otworzyć bloga, założyć stronę czy tam fanpage na Facebooku i nie potrzebuje czasopisma do tego, żeby się wypowiadać. No ale to dla nas to jest takie szlachetniejsze. Mogę powiedzieć, to jest poważniejsze rzeczy, to jest nasza seria krytyczno-literacka. Ponownie współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim i będziemy prowadzić dalsze badania, bo fantastyka jest też przedmiotem zainteresowania uniwersytetów. Zwane klubówki, czyli te książki, o których wspominał Boguś, wydawane w latach 80.
powielaczowo. Twardej oprawy nie było oczywiście, ale proszę sobie zobaczyć, jak ona wewnątrz wygląda.
Ktoś to cierpliwie przepisał na maszynie,
znaczy,
tak?
Przetłumaczył najpierw, potem przepisał na maszynie, bo to są głównie książki zachodnie. Tak, one nie były dostępne w Polsce, więc wydawnictwa tak zwane klubowe korzystały z tego, że ktoś był na zachodzie, przywiózł książkę, przetłumaczył i wydał to. No, to jest działalność trochę piracka, tak? Ale w latach 80. nie było innej możliwości, żeby poznać literaturę. No, dzisiaj to jest niemożliwe.
To jest replik przedwojennego wydania.
Ale to jest replik wydania polskiego.
Tak.
Ale przedwojennego.
Także takie Barowska białe kruki też tak? mamy. Nie. Przełomem na pewno była działalność George'a Wellsa. Bo wcześniej to funkcjonowało jako romans, książka przygodowa. Henry Rider Haggard mógłby być wzięty jako prekursor fantasy. To przecież to były tak zwane romanse, książki przygotowe, które działy się w dalekich krajach.
Jeszcze Umiński na przykład z polskich pisarzy.
Przed wojną w Polsce było bardzo dużo literatury fantastycznej, bo Polska potrzebowała jakiegoś sukcesu i wtedy ci autorzy tworzyli jakichś bohaterów polskich, którzy wymyślali nieprawdopodobne wynalazki, dzięki którym Polska była silna, ale z drugiej strony mieliśmy świetną szkołę matematyczną. Także były też podstawy do tego, żeby sądzić, że to się uda. Nikt wtedy tej II wojny światowej nie przewidział. No a po wojnie fantastyka była jakąś tą formą też ucieczki przed systemem, który powstał. Przez jakiś czas uważano fantastykę za literaturę pisaną przez inżynierów, dla inżynierów, ale to właśnie to byli ludzie, którzy w sposób naturalny mogliby być wielkimi pisarzami czy twórcami z kręgu humanistycznego, ale wybrali inną ścieżkę, bo chcieli się tej propagandy jakby uniknąć brania w tym udziału. No i później humaniści się wzięli za fantastykę. Socjologiczna fantastyka to był chyba taki najważniejszy wkład polskiej fantastyki do tej literatury światowej, bo my mieliśmy takie doświadczenia, tak? Taki system, z którym się w jakiś sposób trzeba było borykać, czy opisać go, żeby go zrozumieć i znaleźć jego słabe punkty. Stąd właśnie wysyp typu autorów, bo to młode pokolenie, o którym tu się często mówiło, a w tej chwili to są ludzie 50-letni już, albo prawie 50-letni, czyli na przykład Dziemkiewicz, Kołodziejczak, Rzędowicz, tak. Oni też przyszli do fantastyki, bo lubili czytać o podróżach kosmicznych, ale odnaleźli w niej coś innego, tak? Coś, co jest znacznie poważniejszą sprawą. A to, że w fantastyce wciąż jest bardzo dużo rozrywki, humoru, no to, to jest naturalne. To literatura jest tak szeroka i twórców jest tak wielu i czytelników też mnóstwo, że każdy może w niej znaleźć coś, co
dla siebie.
Dla siebie.
A ilu was jest zrzeszonych w klubie?
Aktualnie? W tym momencie mam niecałe 200 osób, ale bardzo blisko. Jest trochę takich osób, które przychodzą na nasze różne wydarzenia, które organizujemy, ale nie przychodzą do klubu na stałe.
Część to są imigranci.
No więc właśnie chciałem powiedzieć, że mam bardzo dużo w Anglii teraz aktualnie naszych sympatyków.
Fantaści mają swoje konwenty, no my jako GKF zorganizowaliśmy tylko jeden taki konwent otwarty na świat, czyli Eurocon. To było w roku 2000. Żeby zorganizować Eurocon, to trzeba mieć zgodę Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction. To co roku ten konwent odbywa się w innym kraju. Polska do tej pory chyba czterokrotnie gościła Eurocon.
Został oceniany jako najlepszy Eurocon, przynajmniej do tego momentu.
Czyli do roku 2000.
Wydaliśmy teatr muzyczny, więc mieliśmy duże pole do popisu. Działo się.
Męskie towarzystwo. Jak weszłam na waszą stronę, zarząd jest w 100% męski. Tutaj też widzę tylko jedną
My też z przykrością to stwierdzamy.
Dlaczego? Czy to jest dla chłopców zabawa?
Znaczy nie tylko. Teraz mam wrażenie, że może kiedyś to się tak wydawało, bo były trochę takie większe stereotypy pod tym kątem. Natomiast ja zauważam, że aktualnie jest dużo młodych nawet dziewczyn, kobiet, które przychodzą do klubu. Był taki stereotyp, że to jest tylko dla facetów, że to jest takie męskie i tak dalej i tak jakoś się przyjęło.
Ale jakoś tak się zawsze dzieje, że jak wybieramy jakieś osoby do zarządu, to się najczęściej zgłaszają. Ale mieliśmy prezesa, tak,
były.
Mieliśmy prezesa nawet kobietę.
Nie, coraz więcej dziewczyn wydaje mi się przez to, że literatura fantasy jest bardzo taka w pewnym momentach kobieca.
A teraz tu pan stereotypizuje.
Nie, ale właśnie to przyciąga...
Gry planszowe, szczególnie ostatnimi laty, bardzo się rozwinęły pod wszelkim kątem. To już nie są te typowe rzuć kością jak Chińczyku, porusz pionkiem i tyle. Mamy na przykład te horror w Arkham, gdzie jesteśmy grupą śledczych, która stara się uratować jakieś miasteczko przed zagładą od wielkich złych potworów, ale też są gry typu Agricola, gdzie jesteśmy farmerami, którzy muszą wyżywić swoją rodzinę przez jakiś tydzień czy coś takiego. Są gry, gdzie mamy podboje kosmiczne, mamy podbijanie jakiegoś świata fantasy, mamy budowę osad, cała gama różnych gier planszowych i też każdy może znaleźć coś dla siebie, szczególnie ostatnimi laty.
W ogóle a propos filmów, to kiedy ja zaczynałem chodzić do klubu, to było pod koniec lat 80., to głównym punktem programu była projekcja wideo. Wtedy wideo samo w sobie było czymś wspaniałym, urządzeniem, które tak, co siekolwiek wrzuciło, to się oglądało, ponieważ to było cudowne, że nie jest to co w telewizji, tylko na jakimś innym nośniku. Także obejrzałem tutaj całą masę filmów też sensacyjnych, dzięki czemu poznałem swoją ulubioną kapelę, czyli Tangerine Dream, bo wtedy bardzo dużo tych filmów miało muzykę. Tangerine Dream, nawiązując do naszej rozmowy, to też jest jakby pokaz jakby możliwości, jakby jak fantastyka oddziałuje na inne media, bo muzyka elektroniczna ma właśnie w sobie takie nosi taki potencjał właśnie kosmiczny, ilustracyjny, który no, znakomicie się sprawdza nie tylko przy oglądaniu filmów, ale nawet przy lekturze czy myśleniu o kulturze.
W dużej ilości fantastyki, nawet i bardzo dobrej, jest bardzo rozwinięta właśnie część tego, jak się ludzie ubierają, jak żyją i tak dalej. Na przykład ja od dłuższego czasu czytam serię bardzo popularną Koła Czasu autorstwa Roberta Jordana, gdzie on bardzo dużo opisów i detali też ma na temat tego, jak ludzie się tam ubierali, w jaki sposób moda wpływała na ich życie i tak dalej.
Znaczy, jeśli chodzi o modę, to teraz właśnie przypominam sobie, że w tym roku jest dosyć specyficzna sytuacja, bo mamy rok, w którym Marty McFly wrócił do przyszłości. I on będzie w 2015 roku w październiku witany gdzieś tam uroczyście i czekają na niego. A w drugiej części tego filmu Powrót do przyszłości były jakieś buty, które się same zawiązywały, więc myślę, że to jest już jakby do zrealizowania.
Też widziałem projekty lewitującej deski. Na razie tylko nad metalową powierzchnią, ale były takie projekty.
To, co się najczęściej starzeje w filmach sensacyjnych, to samochody, a w literaturze fantastycznej właśnie chyba jednak ubiór się starzeje i nie sprawdza generalnie. Jak się ogląda filmy science fiction, to...
No chociażby Solaris.
Tak. To ubiory
Solaris są, to jest jeszcze może nie dobry przykład, ale niech Państwo spróbuje obejrzeć Kosmos 1999, który był nadawany w polskiej telewizji w połowie lat 70.
Tak. Mówimy o tym rodzaju naiwności.
Tak.
Pracy kamery i efektów specjalnych, jakie tam były pokazane.
No nawet Lem swojego bohatera, który wracał z podróży międzygwiezdnej, wysyłał, żeby on dzwonił przez telefon z budki na ulicy. Także też nie podejrzewał, że może być coś takiego, że każdy będzie nosił przy sobie 2 albo 3 telefony, z których może rozmawiać.
Cały świat będzie nosił za pomocą internetu.
Także są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie też wymyślić jako ludzie, i autorzy science fiction też mogą się mylić. Że tu trudno mówić, żeby ta literatura miała jakiś taki, trafiała zawsze w punkt. Ale na pewno jest inspiracją dla tych, którzy poszukują.
Wyjątkowym przykładem futurysty, który przewidział, on się chwalił sam zresztą jeszcze przed śmiercią w wywiadach, że on wymyślił coś takiego jak internet. Jako koncepcję oczywiście, nie fizycznie, nie zbudował, ale jako koncepcję to jest jego pomysł. Właśnie sieć łączności.
Empire State Building był oświetlony na niebiesko z okazji 50-lecia serialu fantastycznego Doctor Who. W ramach promocji wydania nowej gry firma Blizzard zrobiła reklamę, gdzie na środku Times Square bodajże, czy gdzieś tam w Nowym Jorku, postawiła taksówkę, w której dach był wbity, taki ogromny topór, większy niż sama taksówka, więc są takie rzeczy, które przenikają nawet czasem jednorazowo do naszej rzeczywistości.
Fantastyka też jest bardzo dobrym produktem reklamowym. W ten sposób też fantastyka funkcjonuje, tak? W powszechnym odbiorze. Bardzo łatwo jest kilka pierwszych taktów z Gwiezdnych Wojen, od razu przyciąga całą masę ludzi, bo skądś to znają. Że fantastyka jest wszędzie, jest wokół nas, no i trudno komuś to, no jest w jakiś sposób nastawiony na nią, nie odbierać jej i nie rozmawiać o fantastyce. Jeśli ktoś ma trochę taką bardziej wrażliwą wyobraźnię, to na pewno wcześniej czy później do fantastyki trafi i być może trafi też do nas. No, zapraszamy.
Gościliśmy w klubie Maciuś I na Gdańskim Przymorzu w jednej z siedzib Gdańskiego Klubu Fantastyki. Druga siedziba mieści się przy ulicy Brzozowej, niedaleko dworca Gdańsk-Wrzeszcz. O działalności Gdańskiego Klubu Fantastyki opowiadali Kamil Wiśniewski, Grzegorz Szczepaniak i Bogusław Gwozdecki, jeden z założycieli klubu. Audycję przygotowała Małgorzata Żerwę. Zrealizował Tomek Cybula.